chciałbym, żebyśmy przeczytali kolejny fragment Ewangelia Marka, 3 rozdział, od 7 wersetu do 22 wersetu. A Jezus ze swoimi uczniami oddalił się ku morzu. Ruszył też za nim liczny tłum z Galilei i z Judei, z Jerozolimy i z Idumei, zza Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu. Przyszedł do niego liczny tłum, który usłyszał o wszystkim, co czynił, i powiedział swoim uczniom, aby była przygotowana dla niego łódka z powodu tłumu, aby go nie stratowali. Wielu bowiem uzdrowił, także ci wszyscy, którzy mieli jakieś dolegliwości, parli na niego, aby go dotknąć. A duchy nieczyste, ilekroć go widziały, padały przed nim i wołały: Ty jesteś Synem Bożym. I często gromił je, aby go nie ujawniały. I wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, których też nazwał apostołami, aby byli z nim i aby posyłać ich do głoszenia, i aby mieli władzę wypędzać demony. Wyznaczył więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, tym nadał imię Boanerges, co znaczy synowie gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Halfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, i Judasza Iskariotę, który też go wydał. I udał się do domu, i znów zszedł się tłum, że także nawet nie zdołali zjeść chleba. A gdy jego bliscy usłyszeli, wyszli, aby go zabrać, mówili bowiem, że szaleje. A znawcy prawa, którzy przybyli z Jerozolimy, utrzymywali, że ma Beelzebula i że wypędza demony dzięki władcy demonów. To jest Boże Słowo. Więc zanim przejdę do tego fragmentu, to pewną historię chciałbym opowiedzieć, którą kiedyś czytałem. Nie czytałem, słyszałem, przepraszam, kiedyś słyszałem. Historia o dwóch młodych dziewczynach, które mieszkały w akademiku. Mieszkały w jednym pokoju. Pewnego dnia jedna z tych koleżanek, no, ponieważ tam w akademiku też inne koleżanki są, więc postanowiła, że pójdzie sobie spędzić wieczór razem z innymi koleżankami, a druga koleżanka z tego pokoju była zmęczona, więc powiedziała, że zostanie u siebie w pokoju. No ale więc ta pierwsza poszła, druga została, ale po pewnym czasie ta druga stwierdziła, że jest tak zmęczona, że idzie spać, więc zamknęła drzwi od środka i poszła spać. Po jakimś czasie ta pierwsza koleżanka stwierdziła, że czas wracać do swojego pokoju, więc poszła, ale nie wzięła klucza ze sobą. I problem, prawda, bo nie może się dostać, więc zaczęła pukać, ale się nic nie działo. I zaczęła mocniej pukać, czy walić w drzwi, i nic się nie wydarzyło. Więc po jakimś czasie już stwierdziła, że nie ma sensu, i poszła z powrotem do koleżanek, żeby u nich jakoś przenocować. I rano się spotkały, i co się okazało? No, była tak zmęczona ta druga koleżanka, że po prostu tak twardo zasnęła, że nic nie słyszała. Że nic nie słyszała i nawet pukanie czy walenie do drzwi jej z tego snu nie wybudziło. Padła jak zabita. I troszeczkę dalej, w Ewangelii Marka, 4 rozdziale, czytamy taką historię o Jezusie, jak płynie łódką i jest sztorm, i Jezus śpi, i go nic nie rusza, że tak powiem. Tak więc i w komentarzu do tego słowa sen, że spał, no jest napisane, że to był sen takiego spracowanego człowieka. A jaki to jest sen spracowanego człowieka? No widzimy, że burza i zamieszanie, jakie było na tej łodzi, nie mogły Jezusa wybudzić ze snu. Łodzią kołysało i bujało. Fale wdzierały się do środka, było głośno dookoła od wiejącego wiatru, od szumu fal. Rybacy też próbowali do siebie się komunikować ze sobą, prawda? Więc było głośno, był harmider, było zamieszanie, ale to nie miało żadnego wpływu na sen Jezusa. Dopiero uczniowie musieli podejść do Niego i po prostu Go potrząsnąć, żeby Go dobudzić. Więc pewnie tak zrobili, więc sen spracowanego człowieka to bardzo mocny, bardzo głęboki sen. Człowiek pada na twarz i śpi jak zabity. Jezus wtedy miał taki mocny sen. Ale dlaczego Jezus miał taki mocny sen? Dlatego, że był Bogiem i tak mu się dobrze spało za każdym razem, kiedy przysnął. Więc myślę, że dzisiejszy fragment, który przeczytaliśmy, odpowiada nam w jakimś sensie na to pytanie. Pokazuje nam Jezusa od tej mniej znanej strony, od tej strony Jego ludzkości czy człowieczeństwa. No nie ludzkości to złe słowo, ale człowieczeństwa. Jezus, wierzymy, że Pan Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I ten fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy, no pokazuje właśnie uwypukla Jego człowieczeństwo. Więc zobaczmy, co nam ten fragment mówi o Panu Jezusie. Więc pierwsza rzecz, jaką się dowiadujemy, no to, że wieść o Jezusie no rozeszła się, tak? Rozeszła się. No i właśnie, zobaczmy, co nam Marek mówi. Jezus ze swoimi uczniami oddalił się ku morzu, ruszył też za nim liczny tłum z Galilei i z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, z Zajordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu. Przyszedł do niego liczny tłum, który usłyszał o wszystkim, co czynił. I chciałem, żebyśmy na mapę zerknęli, która nam wyświetli te okolice, czy te miasta wyszczególnione tutaj w tym fragmencie. Więc pojawia się generalnie Jezus operuje tutaj w Galilei, tak, nad Jeziorem Galilejskim. Czy nad Morzem Galilejskim, to też to samo znaczy. Więc mamy Judea jest tutaj, tak, czyli południe Palestyny. Mamy Idumea, czyli tutaj już pogranicze. Co jeszcze? Mamy z Galilei ludzi, z Zajordania, czyli tutaj jest rzeka Jordan, Zajordanie to jest ten obszar. Ale mamy też ludzi tutaj z Tyru i Sydonu. To już nie są regiony typowo żydowskie, to są te tereny pogan. Tam Żydzi zamieszkują, ale poganie też przychodzą do Jezusa. Jest jeden przykład w Ewangelii o kobiecie, która przyszła do Jezusa, Syrofenicjanka, tak? Właśnie z tego regionu. Czy też Jezus był w tym regionie, więc do Jezusa przychodziło, jeżeli spojrzymy, no to jest ogromny obszar. Wieść o Jezusie rozeszła się wśród Żydów, można powiedzieć, po całym tym zamieszkałym przez Żydów, w całej Palestynie generalnie. I czytamy o tym, że przyszedł tłum, ale jak wielki był ten tłum? Bo to oczywiście jest subiektywne, prawda? Dla jednego tłumem będzie 10 osób, a dla innego tłumem nie będzie i 100 tysięcy osób. Więc jak duży był ten tłum? Czy możemy jakoś oszacować? No tego dokładnie nie wiemy. Marek nam tutaj nie mówi, jak duży był ten tłum, ale mamy w Ewangelii Marka dwa fragmenty, które podają nam liczbę ludzi, którzy szli za Jezusem przy innych okazjach, przy dwóch innych okazjach, więc te liczby mogą być pomocne, żeby zobaczyć, o jakiej tutaj skali mówimy. W jednym przypadku mamy liczbę około 5 tysięcy mężczyzn oprócz kobiet i dzieci, Marka 6,44, a w drugim przypadku mamy 4 tysiące mężczyzn oprócz kobiet i dzieci, Marka 8,9. To znaczy, że w obu przypadkach ten tłum liczył więcej niż podana przez Marka liczba, ponieważ do tej liczby trzeba dodać kobiety i dzieci. Nie wiemy, ile tych kobiet i dzieci było, ale możemy powiedzieć definitywnie, że był to tłum składający się z kilku tysięcy ludzi. W tamtych przypadkach więcej niż 5 tysięcy, więcej niż 4, a powiedzmy w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, możemy przyjąć, że około kilku tysięcy. Czy to będzie 2-3 tysiące, nie wiemy, ale na pewno był to spory tłum. Więc widzimy, że wieść o Jezusie dotarła już jakby w całym regionie, się słyszano o Jezusie. Ludzie zaczynają się schodzić i pytanie, jak to wpływa na służbę Jezusa? Jak taki tłum wpływa tłum ludzi wpływa na służbę Jezusa? Więc przeczytajmy kolejny fragment. A Jezus ze swoimi uczniami oddalił się ku morzu. Ruszył też za nim liczny tłum z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, z Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu. Przyszedł do niego liczny tłum, który usłyszał o wszystkim, co czynił. I powiedział swoim uczniom, aby była przygotowana dla niego łódka z powodu tłumu, aby go nie stratowali. Wielu bowiem uzdrowił, także ci wszyscy, którzy mieli jakieś dolegliwości, parli na niego, aby go dotknąć, a duchy nieczyste, ilekroć go widziały, padały przed nim i wołały, ty jesteś Synem Bożym, i często gromił je, aby go nie ujawniały. Więc Marek pokazuje nam, że z powodu tego licznego tłumu Jezus musi nauczać złodzi. Jezus musi zachować pewien dystans pomiędzy ludźmi a sobą, ponieważ wśród tych ludzi jest wielu chorych i w pewnym sensie zdesperowanych, żeby być uzdrowionymi. Bo jeżeli słyszeli o tym, że ktoś uzdrawia różne choroby, no to jest to parcie ogromne, żeby się go za wszelką cenę go dotknąć. Więc nie ma się co dziwić, że Marek używa takich słów jak stratowanie, że obawiał się Jezus, że go ludzie stratują, bo takie było parcie, żeby się go dotknąć. Kiedyś, jak jeszcze byłem w zborze charyzmatycznym, pewnego razu urządziliśmy w sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki taką spotkanie, nie wiem jak to nazwać, spotkanie z uzdrowicielem, tak to trzeba nazwać. I zgłosiło się, przyszło kilka tysięcy ludzi, także wszyscy nie mogli wejść do środka, bo zabrakło miejsc, ale ponieważ byłem porządkowym, więc byłem przy drzwiach, więc widziałem, co się działo. Dobrze, że te drzwi były naprawdę solidne, bo żeby nie te drzwi, to nie wiem, czy byśmy dali radę opanować ten tłum. Wszyscy chcieli wejść do środka, bo każdy z tych ludzi był w jakiś sposób chory i chciał być zdrowy. Więc było ogromne zamieszanie, było trudno zapanować nad tym tłumem. Więc Jezus, podobnie, on musi nauczać złodzi. Tak, żeby zachować pewien dystans. Ale mamy tu też prawdopodobnie kilkutysięczny tłum, a to oznacza, że prawdopodobnie Jezus musiał mówić głośniej. Tak, on musiał mówić głośniej niż dotychczas, żeby wszyscy mogli go słyszeć. A to z kolei oznacza zwiększony wysiłek organizmu. A przecież Jezus nie nauczał 5 minut, prawda? Ludzie nie przychodzili z Idumei, czyli z pogranicza południowego, na 5 minut, żeby usłyszeć Jezusa, co Jezus powie, być może się go dotknąć i iść z powrotem do domu. Bo się taka podróż zajmowała jakiś czas, więc ludzie nie wpadali na 5-10 minut. Jezus, jak już nauczał, to nauczał jakiś czas. Być może była godzina, kilka godzin, może nie wiem, tak, ale na pewno był to intensywny czas nauczania. W związku z tym to był naprawdę ogromny wysiłek. Zresztą jak popatrzymy na historię z tą łodzią i o tym, że Jezus spał podczas sztormu, to wcześniej mamy kilka przypowieści Jezusa. Jezus był nad morzem i nauczał i on po prostu po tym nauczaniu był tak wykończony, że padł. Być może to się nazbierało kilka dni, czy jakiś okres, gdzie tego snu było mało i przy pierwszej nadarzającej się okazji po prostu Jezus padł jak zabity i zasnął. Więc to pokazuje nam ogromny wysiłek, jaki Jezus musiał wkładać w swoją służbę, w głoszenie do kilkunastu, czy też do kilku tysięcy ludzi. No ze swojego osobistego doświadczenia głoszenia do 10, czy tam do kilkunastu, czy maksymalnie kilkudziesięciu osób, sam wiem, jak to potrafi być obciążające, męczące psychicznie. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, że po 2-3 godzinach to po prostu ja padam na twarz, mój mózg się wyłącza, bo to jest tak intensywny czas. Dodatkowo Marek mówi nam o tym, że duchy nieczyste, ilekroć go widziały, padały przed nim i wołały, ty jesteś Synem Bożym. I Jezus często je gromił. Dlaczego je gromił? A Marek mówi nam, aby go nie ujawniały. O co tutaj chodzi? Dlaczego Jezus nie chciał, dlaczego Jezus nie chciał się ujawnić? Co wołały te demony? Ty jesteś Synem Bożym. A jak Żydzi reagowali na hasło Boży Syn? Co im przychodziło do głowy? oni mieli konkretne skojarzenia z tym hasłem. Hasło Boży Syn czy Syn Boży kojarzyło im się z potomkiem króla Dawida, który ma zasiąść na tronie państwa Izrael, ale Izrael w tym czasie był pod panowaniem Rzymu. Więc ich oczekiwanie było, że Boży Syn, potomek Dawida, wyzwoli Żydów spod tego panowania Rzymu i odtworzy państwo Izrael w jego dawnych granicach i przywróci świetność temu narodowi. Czyli generalnie jak Żydzi myśleli o Synu Bożym, to myśleli w kategoriach powstania zbrojnego albo wojenki, tak? To chwycenie za broń i walka. A Jezus, czy Jezus po to przyszedł? Nie, Jezus przyszedł po to, żeby zbawić grzeszników. Jego droga nie na tron, tylko na krzyż. I dopiero potem na tron, ale tron w niebie. Więc Jezus wiedział, czego oczekują Żydzi i nie chciałby, żeby po prostu te sprawy obrały niewłaściwy obrót. Nie chciał, żeby i tak ta napięta sytuacja, żeby się jeszcze bardziej zaogniła i nie chciał, żeby doszło do jakiegoś zbrojnego powstania, bo to nie było jego celem i nie było jego dążeniem. Jezus nie chciał, żeby właśnie ludzie myśleli w kategoriach, że teraz odbudowują królestwo, którego Jezus będzie królem. Tak? I będzie to królestwo, którego stolicą będzie Jerozolima i na tronie w Jerozolimie zasiądzie Jezus jako potomek Dawida. Jezus przyszedł zbawić grzeszników, zbawić swój lud, a nie żeby odtwarzać królestwo Izraela. W takim znaczeniu, jak oni to rozumieli. Więc możemy sobie wyobrazić właśnie tą sytuację, że co rusz Jezus spotyka jakiegoś nieczystego ducha i co rusz któryś z tych duchów nieczystych krzyczy, że Jezus jest Bożym Synem. Więc nie wiem, czy jest taka historia z apostołem Pawłem. Przeczytajmy. Z Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, od wersetu 16. I stało się, że gdy szliśmy na modlitwę, spotkała nas pewna młoda służąca, mająca ducha wieszczego, która swoim wróżeniem przynosiła duży zysk swoim panom. Ta, idąc blisko za Pawłem i za nami, krzyczała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni głoszą wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Zmęczony zaś Paweł zwrócił się do ducha i powiedział: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej godzinie wyszedł. Więc Paweł kilka dni miał kobietę, która chodziła, czy też ducha nieczystego, który mówił przez ustami kobiety. I to po kilku dniach stało się męczące dla Pawła. Więc możemy sobie wyobrazić Jezusa, który spotyka się z tymi duchami nieczystymi, czy też przychodzą ludzie pod wpływem duchów nieczystych i krzyczą, tak, ty jesteś Bożym Synem i co rusz Jezus musi gromić. Żeby go nie ujawniały, bo to jakby może, znaczy nie wiem, no, tego Jezus nie chce, jakiegoś powstania zbrojnego. Więc może to być zabawne raz czy drugi, ale po 10, 20 razie to już człowiek ma dosyć. Więc to jest obciążające, tak? To jest obciążające. Psychicznie męczy. Więc było to obciążeniem psychicznym też i dla Jezusa. A oczywiście zmęczona psychika ma wpływ na ciało, na siłę fizyczną. Człowiek, który się czuje słaby fizycznie, psychicznie, to też będzie się czuł słabo fizycznie. Zatem to też wymagało pewnego wysiłku ze strony Jezusa, z tym, co doświadczał w swojej służbie. Czyli widzimy, że musi mieć więcej... głoszenie do tłumów, nauczanie tłumu wymaga więcej wysiłku z jego strony. Tak? Widzimy, że wymaga więcej takiego psychicznego wysiłku służba, ponieważ no, musi dbać o to, żeby te duchy nieczystego nie ujawniały. Ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja w tym fragmencie związana z tym tłumem w wersecie 20. Jest dalej mowa o Jezusie i uczniach. I udał się do domu i znów zszedł się tłum, także nawet nie zdołali zjeść chleba. Więc Jezus jest tłumem nad wodą, naucza. prawda? I wraca do domu, żeby odpocząć, żeby zjeść. Ale co? No nie jest mu dane ani odpocząć, ani zjeść, ponieważ tłum idzie do Jezusa. I co robił Jezus, kiedy przychodził tłum? No, biorąc pod uwagę wcześniejsze fragmenty, widzimy, że Jezus nauczał ich Bożego Słowa, ale też i uzdrawiał i uwalniał od tych nieczystych duchów. Więc możemy sobie plan dnia ułożyć powoli. Co się działo w ciągu tego dnia, tak? I jak Jezus mógł się czuć na koniec tego dnia, czy jeśli chodzi o siły Jego fizyczne i psychiczne. Więc nie ma czasu, aby odpocząć, nie ma czasu, aby zjeść, ponieważ tłum się zbiera i Jezus usługuje temu tłumowi. Mówi do tych ludzi, naucza ich, więc można powiedzieć, że dyżur Jezusa trwa 24 godziny na dobę. Jeszcze tego nie widzimy, ale to za chwilę. Więc jest cały czas w pracy i jest to praca intensywna. Więc widzimy, że wymagania co do służby Jezusa no, uległy zmianie. Służba ta jest dużo bardziej wymagająca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Co jeszcze zmienia się w służbie Jezusa? Marek w kolejnych wersetach no, pokazuje nam zmiany, jakie się pojawiły. I wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, których też nazwał apostołami, aby byli z nim i aby posyłać ich do głoszenia i aby mieli władzę wypędzać demony. Wyznaczył więc 12, Szymona i tak dalej. Więc co nam pokazuje Marek? Pokazuje nam, że Jezus dobiera sobie grupę 12 bliskich współpracowników, którzy mają być z Nim i aby posyłać ich do głoszenia, i aby mieli władzę wypędzać demony. Jezus dobiera sobie grupę 12 ludzi, którą będzie przygotowywał do konkretnego zadania. Ci ludzie będą chodzić i uczyć tego, co Jezus nauczał, tego samego, ale ci też ludzie będą mieć udział we władzy Jezusa nad demonami, nad chorobami. Kwestia chorób co prawda tutaj się nie pojawia, ale pojawia się u Łukasza. W Ewangelii Łukasza, ponadto Marek 6,13 mówi, że tych 12 zostało posłanych. Jezus posłał 12 i oni poszli i głosili Królestwo Boże, wyganiali demony, ale też uzdrawiali niedomagających, więc Jezus dał tym 12 władzę nad demonami i chorobami. Więc Jezus ma kolejny obowiązek, ma można powiedzieć nowe zadanie. To znaczy, że oprócz tej służby dla ludzi, którzy do Niego przychodzą z całego regionu, z całego Izraela, to też musi od teraz skupić się na tych 12, na apostołach, których musi przygotować do ich przyszłej misji, którą im zleci. Więc musi też spędzać czas i z nimi. Musi ich uczyć, musi ich przygotowywać, musi odpowiadać na ich pytania i wątpliwości, musi ich korygować, musi konfrontować ich z ich własnymi ograniczeniami, z ich brakiem zrozumienia tego, czego Jezus naucza, czy też brakiem wiary. Ci uczniowie są jak nieoszlifowane diamenty. Żeby te diamenty oszlifować, trzeba w to włożyć wiele pracy i uwagi. Więc jest to nowe zadanie. I to jest bardzo wymagające zadanie, bardzo ważne zadanie, ponieważ Jezus wie, dokąd zmierza. On zmierza do krzyża. Jego misja tu na ziemi w pewnym momencie skończy się, więc musi być ktoś, kto tę misję na ziemi będzie kontynuował w jego miejsce. W związku z tym Jezus musi się zatroszczyć o tę potrzebę. Dlatego idzie na górę modlić się, idzie wieczorem i modli się przez całą noc i rano woła wybranych przez siebie uczniów i czyni ich apostołami. Marek nie podaje nam tych szczegółów odnośnie tego, że to była całonocna modlitwa, ale Łukasz już nam podaje. Marek jest skąpy, jeśli chodzi o jakiekolwiek szczegóły często, natomiast Łukasz dba o te różne detale, więc możemy to uzupełniać. Więc Jezus modlił się całą noc i rano zwołał swoich uczniów wybranych i ich ustanowił apostołami. Więc Jezus ma nowy obowiązek. Ma nowe zadanie, które jest bardzo ważne dla Jezusa i też widzimy, jak On podchodzi do tego zadania. Spędza całą noc na modlitwie, żeby wybrać właściwych ludzi. Z czym jeszcze Jezus musi się zmagać? Ponieważ to nie wszystko, tak? Kolejny fragment przeczytajmy. A gdy jego bliscy usłyszeli, wyszli, aby go zabrać. Mówili bowiem, że szaleje. A znawcy prawa, którzy przybyli z Jerozolimy, utrzymywali, że ma Beelzebula i że wypędza demony dzięki władcy demonów. Więc Marek pokazuje nam jako pierwszy stosunek, czy też podejście do Jezusa, jaki mieli jego bliscy, jego rodzina. Tak? Jego rodzina mówiła, że szaleje i dlatego chcieli go w jakiś sposób powstrzymać. Marek mówi nam, że chcieli go zabrać, jeżeli szaleje, więc trzeba się nim zająć i w jakiś sposób ukrócić to szaleństwo. I postawmy się w sytuacji Jezusa. Jesteśmy oddani ważnej sprawie, bardzo ważnej sprawie i ciężko dla tej sprawy pracujemy, a nasza rodzina, nasi najbliżsi, no nie podzielają w ogóle naszego entuzjazmu. Nie uważają tej naszej sprawy jako coś ważnego. Raczej uważają, że oszaleliśmy i próbują wpłynąć na nas, żebyśmy zaprzestali robić to, co robimy. Co byś czuł, czy co byś czuła w takiej sytuacji? Robisz coś ważnego. Chcesz ocalić ziemię. Tak? Na przykład i ktoś ci mówi, ty się weź za coś poważnego, tak, w swoim życiu i zacznij coś robić ze sobą, a ty chcesz tutaj ziemię ocalić. No. Więc to by było bolesne, to by bolało. Tak? Może ktoś, jakby ktoś inny powiedział, ktoś obcy, kto nas nie zna, to może by tak nie bolało, ale jeżeli nasi najbliżsi, którzy nas znają, mówią takie rzeczy, to wydaje mi się, że to sprawia ból, to by sprawiało ból, ogromny ból, to by raniło wręcz. Więc a Jezus nie był, można jak to powiedzieć, taki jak kamień. Kiedy Łazarz, jego przyjaciel, umarł i stanął przed jego grobem, Jezus zapłakał. Więc Jezus nie czuł jak kamień, on był po prostu człowiekiem, który miał uczucia, który miał emocje i który je wyrażał. Więc możemy, ja rozumiem to tak, że taka sytuacja była bolesna dla niego, że właśnie najbliżsi nie rozumieli, po co przyszedł, prawda, nie rozumieli, co robi, uważali go, że szaleje i chcieli go powstrzymać. Więc to raniło, to zasmucało. I mamy drugą sytuację. Z Jerozolimy przybyli znawcy prawa. Jaki jest ich stosunek do Jezusa? Utrzymywali, że jest pod demonicznym wpływem. Można powiedzieć, że to jest ich oficjalne stanowisko dotyczące osoby Jezusa z Nazaretu. Wiedzieli, co Jezus robi, wiedzieli, czego naucza, wiedzieli, że uzdrawia, wiedzieli, że wygania demony i jak na to zareagowali? Oszczerstwami. W tamtym czasie ci ludzie, znawcy prawa, byli uznawani za autorytety w sprawach wiary. Więc kiedy autorytety ogłaszają, że Jezus, który czyni te cudowne rzeczy, czyni to, ponieważ ma ducha nieczystego, ma władcę demonów, to jak to musi wpływać na tych zwykłych ludzi, którzy nie wiedzą, prawda, kim jest Jezus, którzy być może mają pytania o to, kim jest Jezus. Więc mają autorytet, który mówi, to jest ten człowiek, czyni cuda poprzez księcia demonów. Więc prowadza to zamieszanie pewne, ale też można powiedzieć, że to może prowadzić do pewnej polaryzacji, do wytworzenia się pewnego napięcia pomiędzy zwolennikami Jezusa, jak i jego przeciwnikami. Ci znawcy prawa po prostu dolewają oliwy do ognia. To już i tak jest napięta sytuacja w związku z Jezusem, ponieważ są pewne kontrowersje i to widzieliśmy, więc to na pewno nie ułatwia, ale ci ludzie, których Jezus przyszedł zbawić, ci, którzy powinni znać się na rzeczy, powinni rozumieć, co On robi, oni mówią, czyni rzeczy, które... i robi to poprzez księcia Beelzebula, tak? Poprzez księcia demonów. W szabat uzdrowił człowieka, jak? Przez księcia demonów. Wygania duchy nieczyste jak przez księcia demonów, więc to musi boleć. Mi osobiście pewnie, jeżeli tak pomyślę sobie, że jeżeli ja bym był w tej sytuacji, to by mi to sprawiało ból. Tak? Nie taki fizyczny ból, ale taki psychiczny. ból na sercu, czy ból w sercu. Więc to musi boleć, musi dotykać, to musi ranić. Zatem co nam ten fragment mówi na temat służby Jezusa? Przede wszystkim, że służba Jezusa była bardzo intensywna. Wiele się tam działo z powodu licznego tłumu, który do Jezusa przyszedł. Była to służba w pewnym sensie 24 godziny na dobę. Służba Jezusa była wymagająca. Wymagała ogromnego wysiłku fizycznego, ale też i psychicznego. Było to związane z nauczaniem, z czasem spędzanym na nauczanie, a to jest zarówno wysiłek fizyczny, jak i psychiczny. Już nie mówię o pogodzie, że to też klimat, jaki panuje w Izraelu, czy panował w Izraelu, też mógł dodawać do tego zmęczenia dużo bardziej niż na przykład w naszym klimacie. Więc to był naprawdę duży, ogromny wysiłek ze strony Jezusa nauczać kilka tysięcy ludzi. Służba Jezusa była trudna. To nie była służba, gdzie wszystko się układa i jest z górki. Wszyscy krzyczą halleluja, tak? I robią kumbaja. Nie, tam po prostu jest napięcie, jest starcie, są oszczerstwa, jest ból, tak? Generalnie jest jedni kochają Jezusa, drudzy nienawidzą, więc jest naprawdę trudno. Jest opozycja do tego, co Jezus robi. Są ludzie, którzy za Nim podążają, ale nie wszyscy przyjmują Jezusa pozytywnie. I w końcu służba Jezusa była też i bolesna, ponieważ Jezus cierpiał z powodu postawy, jaką ludzie oraz rodzina Jezusa przyjmowali wobec Niego. Jezus cierpiał z powodu oszczerstw, jakie były kierowane wobec Niego. A przecież On przyszedł po co? Zbawić tych ludzi. Przyszedł od Boga, a oni Go odrzucali. To wszystko pokazuje nam, że po kilku takich dniach intensywnych Jezus miał prawo być zmęczony. Miał prawo paść jak zabity i zasnąć na łodzi tak, że nic, że żadne zamieszanie czy hałas nie mogły go obudzić. Jezus ciężko pracował, Jezus spędzał czas bardzo intensywnie i fragment, który przeczytaliśmy, wydaje mi się, bardzo jasno nam to pokazuje, jak bardzo intensywny, jak bardzo wyczerpujący był to czas dla Niego. Ale dlaczego Jezus to wszystko robi? Dlaczego Jezus to wszystko znosi? Mógłby to, nie użyję brzydkiego słowa, ale mógłby to rzucić, tak? Mógłby to zostawić. Nie. To nam pokazuje, jak bardzo Jezus był oddany i zaangażowany w to wszystko, co robił. A co robił? Możemy ogólnie powiedzieć, że służył Bogu i ludziom. A ponieważ przyszedł jako posłany przez Ojca, aby zbawić grzeszników, to robi wszystko, żeby swoją misję wypełnić. Jezus robi wszystko, żeby zbawić grzeszników. Jest oddany tej misji całym swoim sercem. I widzimy, że nie spoczywa, nie osiada na laurach, ale Jego czas jest bardzo intensywny i robi wszystko, żeby jak najwięcej ludzi w tą sieć Bożego Słowa, w tę sieć Ewangelii złapać, żeby jak najwięcej grzeszników uratować. To wszystko, co zobaczyliśmy, pokazuje nam, że Jezus był takim samym człowiekiem, jak my jesteśmy. Jezus był człowiekiem z krwi i kości. Jedyna różnica między Nim a nami jest taka, że Jezus był bez grzechu. Jezus nie poznał grzechu, Jezus nie doświadczył grzechu, ponieważ grzechu nie popełnił. Ale we wszystkim innym był takim samym człowiekiem. Musiał jeść, musiał odpoczywać, musiał spać, musiał kierować się zdrowym rozsądkiem, musiał kierować się logiką, musiał planować, musiał się przygotowywać, musiał przygotowywać innych. Więc to wszystko pokazuje, że On jest w pełni człowiekiem, takim jak my. Więc jeżeli jesteś takim człowiekiem spracowanym, człowiekiem, który cierpi, bo każdy z nas w jakimś stopniu cierpi, to pamiętaj, że Jezus przez to wszystko przeszedł. On też tego doświadczył. On to przeżył na sobie samym, na swojej własnej skórze. I On wie, co to jest ciężka praca. On wie, co to jest cierpienie, dlatego jest w stanie współczuć Tobie. Dlatego jest w stanie być z Tobą. I jest w stanie utożsamić się z tym, przez co przechodzisz. Dlatego też jest w stanie pocieszyć i zachęcić każdego, kto jest tak spracowany, kto przez cierpienie przechodzi. Tak więc pamiętajmy o tym, że Jezus właśnie jest człowiekiem. Jest też i Bogiem. Tak? To nam z tym nie mamy problemu prawdopodobnie. Tak? To nam łatwiej przychodzi, że Jezus jest Bogiem. Więc możemy jeszcze chwilę na ten temat pomówić. I patrząc na ten fragment, możemy sobie w jakimś stopniu uzmysłowić, jak bardzo Bóg się uniżył, przyjmując postać człowieka, stając się człowiekiem. Ale to też pokazuje nam, jak blisko Bóg jest każdego z nas poprzez osobę Jezusa Chrystusa, czy też w osobie Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Pismo posługuje się imieniem Immanuel w odniesieniu do Jezusa. Tak? To imię, najczęściej ono się pojawia przy okazji Bożego Narodzenia. Prawda? Śpiewamy kolędę o Immanuel, czy jakoś tak. No. W każdym razie to imię jest związane z osobą Jezusa, ale co to imię oznacza? Immanuel, Bóg z nami. Bóg z nami. Więc Bóg nie jest gdzieś tam, nie jest gdzieś tam daleko. On nie spogląda na nas z daleka, nie spogląda przez jakąś lunetę, prawda, która pokazuje nam, jak daleko od nas jest. Nie, Bóg spogląda na nas oczami Jezusa, czyli oczami pośród nas, można powiedzieć, jako oczami człowieka z krwi i kości, który doświadcza tego wszystkiego, co my doświadczamy. To jest tak blisko Bóg jest każdego z nas w osobie Jezusa Chrystusa. Jest taka bajka, nie pamiętam jej tytułu, która mówi o królu, który co jakiś czas przebierał się za zwykłego człowieka, tak żeby go nie rozpoznano, i szedł do swoich poddanych, żeby na własne oczy zobaczyć, żeby samemu sprawdzić, żeby samemu upewnić się, że wszystko jest dobrze, żeby sprawdzić, jak żyją i z czym się zmagają. Dlaczego to robił? Ponieważ kochał swój lud i troszczył się o niego, a będąc w pałacu, otoczony przez dostatek, nie był w stanie zobaczyć, jak na co dzień żyją jego poddani, dlatego wychodził do nich w przebraniu, żeby go nie rozpoznali, żeby mógł poznać faktyczne potrzeby swojego ludu. W pewnym sensie Pan Jezus jest takim królem, nie bajkowym, nie mitycznym, nie fikcyjnym, ale rzeczywistym, faktycznym, historycznym. Jezus kocha swój lud i dlatego przyszedł do swojej własności, do swojego ludu, aby ten lud zbawić. Przyszedł, aby ciężko pracować, aby zobaczyć, jak oni funkcjonują. Tak? Przyszedł, aby cierpieć, żeby utożsamić się z cierpieniem swojego ludu, ale przede wszystkim przyszedł po to, aby swój lud uratować. I zrobił to, kiedy zawisł na krzyżu, kiedy powstał z martwych, tak? Kiedy umarł, kiedy powstał z martwych. Zatem nie patrzmy na Jezusa wyłącznie jak na Boga. Pamiętajmy o tym, że On też jest człowiekiem. Pamiętajmy, że On przeszedł przez co my przechodzimy, więc nie jest Mu to obce i nie jest Mu to obojętne. Niech to będzie dla nas pocieszeniem i zachętą w naszych codziennych wysiłkach, zmaganiach, pracach, zadaniach. Jezus doskonale wie, z czym się zmagamy. Jezus wie, przez co przechodzimy i On może nam pomóc, ponieważ sam przez to wszystko przeszedł. Amen.